Dobrze, kochani, będę mówił o pewnej duchowej zwierzchności, która powoduje zniszczenia wśród małżonków, której zadaniem jest doprowadzić nas do śmierci, zniszczyć małżeństwa. Chciałbym mówić o niej ze Słowa Bożego, konfrontować ją, po to, żebyśmy nie byli nieświadomi. Ja już nie pamiętam, jak to jest dokładnie napisane, ale bodajże apostoł Paweł pisze, że zamysły złego są nam dobrze znane. Więc my w jakiś sposób, w jakimś zakresie potrzebujemy znać zamysły złego, żeby stawić im opór w dniu złym. Więc słuchajmy, co mówi Słowo Boże. Przypowieści Salomona, 5 rozdział i od 1 wiersza. Przypowieści Salomona, 5 rozdział, od 1 wiersza. Słowo Boże mówi tak. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość. Nakłoń ucha na moją roztropność, abyś zachował mądre rady i aby twoje wargi utrzymały rozwagę. Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia, a że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie oddalajcie się od moich słów. Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu, abyś nie musiał oddać innym swojej sławy, a człowiekowi okrutnemu swoich lat, aby obcy nie nasycili się twoim mieniem, a ciężko zdobyty twój dorobek nie dostał się do cudzego domu. Abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiędnie twoje ciało i twoja skóra i nie musiał powiedzieć, o jakże mogłem nienawidzieć karności. I moje serce lekceważyło przestrogę i nie słuchałem moich wychowawców i nie nadstawiałem ucha moim nauczycielom. O mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego. Są takie trzy fragmenty w przypowieściach Salomona, które mówią na temat tej duchowej zwierzchności, to jest cudzołożnej żony. Mamy o tym mowę w 2 rozdziale, w 5 rozdziale i później powtórzone jest prawie cały 7 rozdział na ten temat. A więc Salomon sporo poświęcił czasu, aby przekazać to, czego się nauczył, to co odebrał od Pana Boga. I on konfrontuje tą zwierzchność. I jest tutaj ona nazwana cudzołożną żoną. Ale ja wierzę, że równie dobrze można by było ją nazwać cudzołożnym mężem. Bo tak naprawdę nie jest kwestia płci. Bo ja wierzę, że jest to duchowa zwierzchność, która używa kobiet lub mężczyzn do tego, żeby rozbijać małżeństwa, żeby doprowadzać ludzi do rozpadu i do śmierci. I to, co czytamy w tym fragmencie, Słowo Boże mówi tak. Co charakteryzuje przede wszystkim tą zwierzchność? Jest napisane, jej kroki zdążają do krainy umarłych, abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia. Chciałbym chwilę o tym mówić. A więc Słowo Boże mówi, że też w tych innych fragmentach mówi, że jej droga prowadzi do śmierci. A więc ta zwierzchność, jej zadaniem jest to, aby zasiać śmierć do twojego życia lub do życia twojej rodziny. O jaką śmierć chodzi? Myślę, że w bardzo szerokim wachlarzu, to znaczy może być wiązać się to nawet z duchową śmiercią. W jaki sposób? Będę starał się sporo przykładów podawać z jakby historii, powiedzmy, życia, rzeczy, które obserwowałem. A więc miałem lidera młodzieży w poprzednim kościele w Zielonej Górze, od którego wiele rzeczy nauczyłem się i czerpałem. Ale w pewnym momencie ten człowiek zszedł na złą drogę. Po pierwsze, mimo że wszedł w związek małżeński, urodził mu się syn, było pewne pragnienie w jego sercu emocjonalne, które uznał, że jego żona nie jest w stanie zaspokoić, czy że nie zaspokaja. Więc co zrobił? W związku z tym, że był liderem młodzieży, miał pewien wpływ na młodych ludzi, zaczął się spotykać z pewną kobietą, pewną młodą dziewczyną i zaczął opowiadać jej o rzeczach swojego serca, to o tym, co przeżywa, spotykał się ją na osobności. Dzięki Bogu, że ta dziewczyna była na tyle trzeźwa, że powiedziała mu: słuchaj, ale mi się wydaje, że ty powinieneś o tych rzeczach opowiadać swojej żonie, a nie mi. I po prostu odprawiła go z kwitkiem. Niestety, ten człowiek znalazł kobietę w świecie, która była bardziej wyrozumiała i była bardziej chętna, żeby słuchać jego. Kończy się ta historia w taki sposób, na jakimś poziomie, że ten człowiek odchodzi ze zboru, zostaje publicznie wykluczony z kościoła. Mija kilkanaście lat. Jego żona jest nadal w kościele, jego syn wychowuje się bez ojca. Po kilkunastu latach ten człowiek pisze list. Nie ma odwagi, żeby stanąć przed kościołem i prosić o przebaczenie osobiście, ale pisze list, w którym prosi cały kościół o przebaczenie i pokutuje z tego, co zrobił. I w tym liście pisze coś takiego. W dniu, w którym zostałem wykluczony z kościoła, czułem się tak, jakby niebo od tego momentu zamknęło się nade mną. Ja dziękuję Bogu, tak czy inaczej, że ten człowiek doszedł do jakiegoś miejsca upamiętania. Ale śmierć, którą zadał, ona się wydarzyła i przynosiła zniszczenie po pierwsze do jego życia, po drugie do życia jego żony i po trzecie do życia jego syna. Mam przyjaciela. Chcę mówić o śmierci emocjonalnej, czyli może nie jest to śmierć duchowa, nie jest to śmierć fizyczna, ale to jest śmierć zadana duszy innemu człowiekowi. Mam przyjaciela w Zielonej Górze. Jest to człowiek bardzo bliski mojemu sercu, dlatego że z nim doświadczyłem niezwykłych rzeczy razem z Panem Bogiem. I przyjaźniliśmy się przez wiele lat. Ale ten człowiek dorastał bez ojca, dlatego że jego ojciec postanowił opuścić swoją żonę i dwójkę swoich synów i związał się z obcą kobietą. Efekt był taki, że ten mały chłopak, on tak bardzo potrzebował ojca, że się przytulał do kolan różnych innych mężczyzn, którzy byli w zasięgu ręki. Był spragniony ojca. I wiecie, ja widziałem, jak on przez lata ma ogromny deficyt w swoim sercu i nie jest w stanie sobie poradzić z tą sytuacją. I budzi się w nim gniew i żal wobec Pana Boga, że doszło do tej sytuacji. I mija wiele, wiele lat, kiedy Pan Bóg krok po kroku zaczyna go wyciągać z tego miejsca. Pomimo to, że po kilkunastu latach jego ojciec się upamiętuje. I wiecie, ja rozmawiałem z jego ojcem po tym, kiedy on się upamiętał. I powiedział mi tak: ja chciałbym wrócić do mojej żony i do moich synów, ale mam problem. Dlatego, że związałem się z kobietą i mam z nią nowe dziecko. I jeśli teraz to zrobię, to zrobię dokładnie to, co zrobiłem wcześniej dla tamtej rodziny, tej nowej rodzinie. Chcę opowiadać o konkretnych szczegółach i chcę pewien obraz przed wami wymalować. Zdarza się, że ta sytuacja doprowadza do śmierci fizycznej. Ktoś, szczególnie kto nie zna Pana Boga, może totalnie sobie z tą sytuacją nie poradzić. Mam na myśli współmałżonka. Może targnąć się na swoje życie. A więc taka sytuacja może doprowadzić również do jego śmierci fizycznej. I ktoś mnie ostatnio zapytał: a dlaczego ty tą sprawę trochę inaczej traktujesz niż inne grzechy? Więc chciałbym przeczytać pewien fragment z listu do Koryntian, żebyśmy zobaczyli, jaka jest waga tej sprawy. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Myślę, że jest tam dosyć dobrze opisane, dlaczego troszeczkę inaczej ten grzech należałoby traktować. Jest to opisane, dlaczego skala jest inna. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 15 do 20 wiersza. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A więc apostoł Paweł mówi, posłuchajcie, ten grzech jest inny od innych, dlatego że kiedy się dopuszczasz tego, że każdy inny grzech jest poza ciałem, ale jeśli się dopuszczasz wszeteczeństwa, to dopuszczasz tak naprawdę grzech przeciwko samemu sobie, przeciwko własnemu ciału, które jest świątynią Ducha Świętego. I tak a propos, ja wierzę, że, i też dojdziemy do tego pod koniec, wierzę, że takim prawdziwym antidotum przeciwko tej zwierzchności jest to, żebyśmy byli pełni Jego Ducha. Żebyśmy byli pełni Jego Ducha. Żebyśmy byli pełni doświadczenia Jego obecności, tego, że jesteśmy umiłowani przez Niego. Bo kiedy ty jesteś w swoim sercu zaspokojony przez rzeczy, które pochodzą od Boga, ta zwierzchność nie będzie mogła ciebie podejść, bo nie będzie miała pożywki, którą mogłaby ciebie zwieść na manowce. Ale do tego wrócimy. A więc co mówi Paweł? Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś kuszony przez wszeteczeństwo, to nie jest moment, żeby udawać bohatera, czy pokazać, że ty jesteś bohaterem i że sobie poradzisz. Apostoł Paweł mówi, uciekaj. Wiecie, przypomnę wam historię Józefa. Młody chłopak, nie ma żony, nagle kobieta, która jest żoną bogatego człowieka, jest nim zainteresowana. Chce się z nim przespać. Myślę, że to było na pewno jakieś wyzwanie dla Józefa. Ale co my czytamy? On uciekał. Uciekał tak, że zostawił swój płaszcz. Oczywiście miał później inne problemy, ale Pan Bóg go i tak z tego wszystkiego wyciągnął. Bo gdyby on uległ, myślę, żebyśmy nie czytali tej wspaniałej historii, która się później na koniec dzieje. Że Bóg używa tego człowieka do tego, żeby ocalić swoją rodzinę i ocalić wielu, wielu ludzi od śmierci. A więc co zrobił Józef? Po prostu uciekał. Więc chcę ci powiedzieć, jeśli rozpoznasz w swoim życiu, że jesteś kuszony przez tego ducha, o którym mówię, to nie próbuj z nim dyskutować i nie udawaj bohatera, ale po prostu uciekaj. Jakie są drogi cudzołożnej żony? Salomon pisze, że jej wargi ociekają miodem. A więc jest coś, co się wydaje bardzo atrakcyjne. Ja chciałbym położyć na drugiej szali inny fragment z przypowieści Salomona, który mówi tak. Razy przyjaciela są oznaką, ktoś pamięta? Wierności. A pocałunki wroga są zwodnicze. Więc chcę ci powiedzieć, jeśli ktoś do ciebie przychodzi, no szczególnie w przeciwnej płci, a ty jesteś w małżeństwie, a ta osoba wielokrotnie ci słodzi i mówi rzeczy pochlebne. Ja nie wiem, jak kobiety z tym sobie radzą, bo nie jestem kobietą, ale wiem, że mężczyzna lubi, kiedy się jego chwali, kiedy się o nim dobrze mówi. Nie wiem, chyba, że jest mężczyzna, który myśli inaczej. Ja lubię, kiedy na przykład moja żona mnie chwali, mówi, że coś fajnego zrobiłem. Czuję się naprawdę fajnie bardzo, czuję się dumny z tego. To sprawia mi ogromną radość. Ale czasami moja żona mi mówi rzeczy, które nie bardzo mi się podobają, przynajmniej emocjonalnie. Ale słowo mówi, że kiedy ona to robi, to jest oznaką jej wierności, dlatego że jej zależy na mnie. Bo gdyby jej nie zależało na mnie, gdyby jej nie zależało na tym, żebym chodził prawymi drogami, to po prostu by mi o tym nie mówiła. Dlaczego? Bo wie, że mi się to nie spodoba. Czasami na tyle wie, że mi się rzeczy nie spodobają, że prosi Pana Boga. Mówiłem wam o tym tydzień temu. Panie Boże, przemów do niego. Bo ona wie, że ja mogę tego, nie bardzo mi się to spodoba i mogę nie być chętny, żeby to przyjąć. A jak Pan Bóg powie, to już jakby no nie mam wyjścia, muszę to przyjąć. Dlaczego o tym mówię? Żeby zachęcić, głównie powiedzmy to w tej chwili kieruję do mężczyzn, żeby zachęcić was do tego, żeby naprawdę to szanować i doceniać, kiedy wasza żona powie wam rzeczy, które nie zawsze będą się wam podobać. Żeby przynajmniej je rozważyć i zastanowić się, czy czasem Pan Bóg nie próbuje mi czegoś skomunikować przez moją żonę. Więc jeśli słyszysz jakąś inną osobę, która bardzo dużo tego miodu ci leje do ucha, to chcę ci powiedzieć, żeby to była taka, co najmniej taka pomarańczowa, mocna lampka dla ciebie, żeby jakby włączyć taką dodatkową ostrożność. Szczególnie jeśli odczuwasz, że twoje serce jest chętne, żeby tego słuchać. Słowo mówi, że ludzie sobie zbierają nauczycieli, którzy będą mówić to, co ucho łechce. Chcę ciebie zachęcić, żebyś był trzeźwy. Dlaczego? Jest tutaj mowa, że po pierwsze właśnie jej usta są pełne miodu, tam gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. No, bardzo, bardzo miłe i atrakcyjne rzeczy. Ale słowo mówi, że ty nie wiesz o tym, że w końcu się przekonasz, że stanie się gorzka jak piołun i ostra jak miecz obosieczny. I chcę wam podać bardzo konkretną historię, żebyście mogli zobaczyć, czy chcę wymalować to, przez tą historię obraz, jak to może wyglądać. Pewna kobieta, która jest w jakiś sposób bliska mi, miała bardzo fajnego męża. Nie był to człowiek doskonały, wychowywał się, no jak każdy z nas, wychowywał się bez ojca, więc miał pewne deficyty w sobie. Nie miał wzoru człowieka, który był dobrym mężem czy dobrym ojcem. Ale naprawdę kochał tę kobietę. I był gotów, żeby się zmieniać dla niej. Ale tak się stało, że ta kobieta, i tu mówię o ludziach wierzących, to tak jakby innych tematów nie poruszam. Ale ta kobieta miała jakąś tęsknotę w swoim sercu i nie poszła do tego źródła, które mogło zaspokoić tą tęsknotę. Ale zaczęła szukać tego zaspokojenia, powiedzmy tak ogólnie, w internecie. I poznała pewnego mężczyznę, który miał właśnie te słowa pełne, usta pełne miodu. I miał tak dużo tego miodu, za którym ona tęskniła, że zdecydowała się opuścić swojego męża i po prostu połączyć się z tym człowiekiem. Więc wzięła ostatecznie rozwód z tym mężczyzną, pobrała się z tym, który był pełen miodu i wydawał się dużo lepszy od jej własnego męża i miała, czy ma z nim dwójkę dzieci. Po jakimś czasie doszło do tego, że ta kobieta zdecydowała się zostawić tego mężczyznę razem z tą dwójką dzieci. A więc możecie sobie pomyśleć, w jakim miejscu musiała być, żeby zostawić tego mężczyznę razem ze swoimi dziećmi, które kochała. I uciekła. Wiele lat jej zabrało później, żeby odzyskać z powrotem dzieci. Naprawdę wiele lat. Ile ona zmagań włożyła w to, żeby odzyskać swoje dzieci. Miała takie słowo prorocze, które było do niej skierowane, które było skierowane też do Ezawa. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Ezaw, no, nazwijmy to, przepił swoje pierworództwo, tak, za zupę. I było tam słowo do niego skierowane przez... wyleciało mi imię, oczywiste, Izaaka. Przez Izaaka, gdzie on powiedział, jeśli będziesz naprawdę, jakby włożysz dużo siły, to wtedy zrzucisz to jarzmo Jakuba z siebie. Więc było takie słowo do niej skierowane. Ja widziałem, jak ona przez lata się starała o te dzieci. Ile ona łez wylała, gdzie sądy po prostu nie chciały oddać jej tych dzieci, tak krótko mówiąc. I po wielu latach odzyskała te dzieci, upamiętała się z tego miejsca, w którym była, zwróciła się do Pana Boga. Jest teraz w trzecim małżeństwie. Ale chcę wam powiedzieć tak. To, co widzę do dnia dzisiejszego, zmaga się z konsekwencjami tamtych wyborów. Do dnia dzisiejszego jej dzieci zmagają się z decyzjami tamtych wyborów. Mimo, że zwróciła swoje serce ku Panu Bogu. Pewne konsekwencje siłą rzeczy gdzieś ciążą nad nią i trwają. A więc ta cudzołożna żona, ona przychodzi i może ci jakby słodzić i ty zaczynasz się zastanawiać. Ona ci wkłada myśli i sobie myślisz, no tak, gdyby ta kobieta była moją żoną, to wtedy naprawdę bym się czuł szczęśliwy. Widzę, że ona mnie rozumie. Widzę, że ona wie, czego ja potrzebuję. Och, gdyby moja żona taka była. A tak na marginesie czasami ta cudzołożna żona właśnie, to tak jak mówię, płeć tutaj nie jest aż taka istotna, bo to może być mężczyzna, który uwodzi kobietę i to w dwie strony. Ona czasami może powiedzieć, słuchaj, jaka szczęśliwa jest ta twoja żona, że ma ciebie, takiego wspaniałego mężczyznę. Ja też takiego bym chciała mieć. Czytam na odwrót, tak? Mężczyzna może mówić, czemu ten mąż ciebie nie docenia? Ty jesteś taką wspaniałą kobietą. Wiecie, oczywiście my możemy się pośmiać z tego, co ja mówię, ale ja wam mówię o rzeczywistości, którą obserwuję, która się dzieje. Więc słowo mówi, że jej drogi są niestałe. I w końcu się okaże, że ona naprawdę prowadzi do śmierci. Bo jej zadaniem nie jest uszczęśliwić tego człowieka, czy ciebie, czy mnie, ale jej zadaniem jest to, żeby doprowadzić ciebie do śmierci. Bo słowo mówi, że wróg przyszedł po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. I to jest jego celem. I to jest jego zadaniem. Nic innego jego nie interesuje. Nie interesuje na pewno jego twoje dobro. On używa pewnego zwiedzenia, aby ciebie wyprowadzić na manowce i żebyś poszedł za tym, co on chce, żebyś zszedł z Bożych dróg i wtedy dopiero doświadczył miejsca śmierci. A więc jest to siła zwodnicza. Co mam na myśli? Ona nie przychodzi i nie puka do ciebie. Hello, jestem cudzołożna żona, może byś się ze mną zainteresował. Mam ci sporo do zaoferowania. Ona przychodzi w sposób zwodniczy, w taki, że jeśli nie czuwasz, jeżeli w swoim sercu, jeżeli nie strzeżesz swojego serca i nie jesteś czujny i nie jesteś napełniony Duchem Świętym, za chwilę może się okazać, że jesteś w manowcach, mimo że wydawało ci się, że jest wszystko w porządku. A więc jest to siła zwodnicza. Co my możemy zrobić, żeby się jej przeciwstawić? Chciałbym przeczytać znowu fragment z przypowieści Salomona z czwartego rozdziału. Przypowieści Salomona, czwarty rozdział. Już to w zasadzie powiedziałem, ale przeczytajmy to. Przypowieści Salomona, czwarty rozdział i 23 wiersz. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. A więc co Salomon mówi? Strzeż swojego serca. Jak to możesz praktykować? Kiedy odczujesz, że ten wróg przychodzi, charakterystyczne dla niego są takie dwie rzeczy. Po pierwsze, to co już powiedziałem. On będzie dawał ci dużo miodu do ucha. Albo tego, co wydaje ci się, nie wiem za czym kobiety tęsknią, może tak do końca, chociaż pewnie powinienem już wiedzieć, ale ja będę się odnosił jakby z punktu widzenia mężczyzny, dobrze? Czyli słyszysz dużo miodu. To jest pierwsze ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie, jeśli zaczynasz porównywać jakąś inną kobietę i myślisz sobie, no gdyby ta była moją żoną, wtedy naprawdę byłbym szczęśliwy. Czy mężem, no jak w zależności od płci. To jest to już bardzo mocne ostrzeżenie. To znaczy, że już zaszedłeś gdzieś za daleko i że musisz się cofnąć z tej drogi. Dlatego, że jeżeli będziesz brnął w to dalej, wylądujesz w manowcach. A słowo wyraźnie mówi, jakie są konsekwencje tego. A więc strzeż swojego serca. I chcę wam opowiedzieć historię z mojego życia, żeby być bardziej praktyczny i żebyście mogli usłyszeć, jak to może wyglądać, jak można się temu przeciwdziałać tak naprawdę. Wydarzyło się to kilkanaście lat temu. Więc będę bardzo szczery i opowiem wam pewną historię, która ostatecznie zakończyła się, myślę, że mogę powiedzieć, zwycięstwem w moim życiu, ale stanąłem w bardzo niebezpiecznym miejscu, które mogło się źle skończyć dla mnie i dla mojej rodziny. I opowiem wam tą historię, stanę w szczerości z wami, po to, żeby pomóc wam, jeśli staniecie w tym miejscu, żeby Pan Bóg dał wam też łaskę i żebyście wiedzieli, że możecie przez tą sytuację przejść i że On może dać wam zwycięstwo. A więc kilkanaście lat temu, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Zielonej Górze, ja prowadziłem wtedy służbę wśród bezdomnych. W zasadzie razem z moją żoną ją prowadziliśmy. Jeździliśmy co tydzień do noclegowni, służyliśmy tamtym ludziom. Pan Bóg nam to kazał, więc to robiliśmy. I robiliśmy to razem, aż do momentu, kiedy urodziła się nasza pierwsza córka. W zasadzie było kilka chyba, albo co najmniej jeden taki, na pewno jeden taki raz, kiedy mimo, że Ania się dopiero co urodziła, Małgosia wzięła ją ze sobą, pojechaliśmy do tej noclegowni, tam robiliśmy ten cały obiad dla setki ludzi, także to sobie wyobraźcie, to jest naprawdę duże było przedsięwzięcie. Więc byliśmy mimo wszystko razem, ale w końcu, już teraz nie pamiętam nawet, jak to się stało, że Małgosia zdecydowała, że jakby wycofa się na pewien czas przynajmniej z tej służby. Więc jeździłem tam sam. I tak jakoś wyszło, już teraz nawet nie pamiętam tych szczegółów, ale powiem tak ogólnie sens, że tam było sporo osób zaangażowanych w tą służbę, chyba około 20, więc to nie było tak, że ja byłem totalnie sam. Ale zdarzyło się tak, że w jakiś sposób zaczęło wychodzić, że ja trochę więcej zacząłem czasu z pewną młodą kobietą spędzać, która nie była mężatką. Znaczy spędzać na takiej zasadzie, że a to jechaliśmy razem tam do tej noclegowni, a to później jakoś tam chyba po drodze odwoziłem. No tego typu jakby takie w miarę naturalne sytuacje, ale które gdzieś zaczynały się powtarzać i powtarzać. I czasami po prostu gdzieś tam, załóżmy, nie znam szczegółów, ale przedstawię, już nie pamiętam tych szczegółów, ale przedstawię wam tak ogólnie sens. Że czasami po prostu rozmawialiśmy sobie, przyjechaliśmy gdzieś, było załóżmy jeszcze trochę czasu, no to rozmawialiśmy, dzieliliśmy się swoim sercem, a to ja to przeżywam, ona to przeżywa. No i po prostu jakaś tam więź taka emocjonalna zaczęła się między nami wywiązywać, bo staraliśmy się szczerze opowiadać, co tam przeżywamy w swoim życiu, duchowym pewnie często też. I no i ta też dziewczyna zaczęła w pewnym momencie dzielić się no takimi rzeczami, które uważam, że kobieta powinna raczej z kobietą o tym rozmawiać, czyli jakimiś tam zmaganiami, nazwijmy to sfery damsko-męskiej. I nawet tak mówiła, że no w zasadzie to ja ci nie powinnam o tym mówić, czy tam nie przy tobie nie powinnam mówić, no ale jakoś tak wychodziło, że mówiła. I dni mijały, tygodnie mijały, miesiące mijały. A ja w ogóle nie wiedziałem, że ja już jestem w Malinach. W sensie takim, no nie było jakiegoś, powiedzmy, żadnego fizycznego między nami kontaktu. Ale ja już nie wiedziałem, że gdzieś przekroczyłem linię, której nie powinienem był przekroczyć. A dowiedziałem się to pewnej nocy, kiedy byłem w domu, czytałem tam jakąś książkę. Moja żona już spała. I pamiętam, że w pewnym momencie przyszła do mnie pewna myśl odnośnie tej kobiety. I ja nie będę wam mówił, co to była za myśl. Myślę, że to nie jest aż takie istotne, a na pewno nie jest budujące. Ale kiedy ta myśl do mnie przyszła, przeraziłem się. Myślę, że to była taka łaska od Pana Boga. Tak bardzo się przeraziłem, że obudziłem tu moją żonę i powiedziałem jej, w jakim miejscu ja widzę, że jestem. Że zaszedłem w Maliny. W swoim sercu. Wołałem do Boga o łaskę, bo zobaczyłem, że potrzebuję zmiany w swoim sercu. Postanowiłem w trybie natychmiastowym zerwać tą przyjaźń, która się między mną a tą dziewczyną wywiązała. Zastanawiałem się, czy nie powinienem z nią o tym wszystkim porozmawiać, że ja już tam zaszedłem w Maliny i w ogóle, że tutaj z tego powodu ja rezygnuję jakby z takich głębszych rozmów i tak dalej. Chyba mam wrażenie, że moja żona mi to wybiła z głowy. I to tak na marginesie chcę powiedzieć, że gdyby ktoś miał taką pokusę, to zachęcam, żeby sobie darować takie rozmowy, bo myślę, że one do niczego dobrego nie doprowadzą. Więc nie zrobiłem tego, ale postanowiłem w trybie natychmiastowym zerwać tą relację. W sensie, oczywiście tam jakoś razem robiliśmy, ale w żaden sposób już tej dziewczyny nie wyróżniałem, ani nie spędzałem z nią czasu na jakichś tam nie wiadomo jakich rozmowach. I ona to no, rozpoznała, a wydarzyło się to w takim miejscu. My raz mieliśmy sporo kontaktów, bo raz, że w tygodniu wyjeżdżaliśmy do tej noclegowni, ale też mieliśmy spotkania całej grupy, gdzie modliliśmy się, rozmawialiśmy, planowaliśmy różne rzeczy. Mówię tak, w około te 20 osób nas było. I pamiętam, że pewnego dnia na takim spotkaniu byłem bardzo zaskoczony, jak jedna z dziewczyn, to była inna osoba, powiedziała, słuchajcie, chłopaki, ale my potrzebujemy przyjaźni z wami. I ja wtedy, aha, i zanim ja jeszcze zdążyłem się do tego odnieść, to ta właśnie dziewczyna, z którą ja gdzieś tam miałem ten problem emocjonalny, powiedziała tak, a ja to w zasadzie tylko z Rafałem wyobrażam sobie, że mogę się przyjaźnić. I to powiedziała jakby publicznie przy tych wszystkich ludziach. Jakby opowiadam wam, bo ja oczywiście nigdy z nią na ten temat nie rozmawiałem i nie konfrontowałem tego, co ja przeżywałem, ale to, co ja powiedziałem w tamtym momencie, też publicznie, więc wszyscy słyszeli, łącznie z tą dziewczyną, powiedziałem tak. A ja nie wyobrażam sobie, żebym jako człowiek żonaty miał przyjaźnić się z jakąkolwiek inną kobietą, z wyjątkiem mojej żony. I chcę wam powiedzieć tak, to, co wam w tej chwili powiedziałem, może być dla niektórych kontrowersyjne i może nie każdy się z tym zgodzić. Ja na przykład, myślę, że mogę to powiedzieć, naszymi przyjaciółmi są Tomek i Małgosia Gołębiowscy. To daję jako przykład. Więc ja bardzo chętnie się z nimi przyjaźnię jako z rodziną. Ale ja nie umawiam się z Małgosią Gołębiowską na jakieś osobne spotkanie, żeby sobie tam, nie wiem, pospacerować, porozmawiać. No po prostu, bo w pewnym sensie są naszymi przyjaciółmi. Ja bardzo chętnie się z nimi spotykam jako z przyjaciółmi małżeństwo do małżeństwa. I bardzo chętnie z Tomkiem, gdzieś tam jesteśmy umówieni, zobaczcie, Tomek się cieszy, pokaż Tomku, jak ty się cieszysz, że się ze mną spotkasz. Jesteśmy umówieni, że się spotkamy i sobie pochodzimy po lesie i będziemy rozmawiać. Wiecie, ja bardzo chcę być taki konkretny, praktyczny, żeby nie było żadnych niedomówień. Oczywiście ja mam pewne wyzwania, bo jestem pastorem i czasami po prostu spotykam się z jakąś kobietą, kiedy widzę, że temat, który ona porusza, raczej powinien być poruszony z jakąś inną kobietą, to staram się tak delikatnie po prostu nakierować na to, że, no, że po prostu tak powinno się to odbyć. Że dla bezpieczeństwa, że są pewne tematy, o których ja za bardzo no nie powinienem na pewno towarzyszyć tej osobie przez dłuższy jakiś okres czasu, tak? No, ja mogę się pomodlić, jakaś jedna konkretna sytuacja, ale generalnie wierzę w to i tak też czytam w Słowie, że starsze kobiety powinny się opiekować młodszymi kobietami i uczyć je różnych rzeczy, tak? I ja wierzę w takie podejście, że mężczyźni raczej powinni służyć po prostu mężczyznom innym, a kobiety kobietom. Mówię jako generalny taki przykład. Ja też, kiedy mam swoich uczniów, mam i mężczyzny, i kobiety, pewnych rzeczy wiem, że nie będę z kobietami poruszał. Po prostu są nieraz same one, jakby to wyrażają, że o, potrzebują jakieś tam kobiety, żeby ich w czymś poprowadziły. I chwała Bogu, ja się z tego cieszę. Ja z mężczyznami mogę jakby na więcej sobie pozwolić, w tym sensie na jakieś głębsze tematy, no w takie rejony, gdzie, tak jak mówię, z kobietami na pewno bym nie chciał wchodzić. Więc staram się być w miarę konkretny. A więc jestem wdzięczny Panu Bogu. Wiecie, jeszcze ta moja historia ma pewien jeszcze inny jakby odcień. Pewien człowiek w moim wieku dowiedział się, nie wiem jak to się stało, ale on chyba rozpoznał, że ja miałem to zmaganie. I on przyszedł do mnie i powiedział, wiesz co, ja miałem to samo zmaganie z tym samym duchem. To chodziło o inną kobietę. Ten chłopak miał 2 dzieci w tamtym czasie chyba już. Miał żonę oczywiście. I mówi, ja też zmagałem się, ja też byłem przeatakowany przez tego ducha, ale też dzięki Bogu Pan Bóg jakoś mi pokazał i mnie ocalił. Niestety stało się tak, że po jakimś czasie, ja nie wiem jak to długo minęło, może rok, może dłużej, ten sam chłopak niestety dał się zwieść i zostawił swoją żonę z 2 dzieci i związał się z młodszą kobietą. Dlaczego ja opowiadam o tych historiach, o tych konkretnych sytuacjach? Dlatego, że to nie jest jakaś, nazwijmy to fikcja, ale to jest pewna rzeczywistość, która próbuje zniszczyć nasze życie. Więc nie możemy być wobec tego obojętni i musimy wiedzieć, jak to funkcjonuje i w jaki sposób chce nas zniszczyć i jak my możemy przeciwdziałać. Chcę wam powiedzieć, ja wierzę, to zresztą chyba Sabinka powiedziała, odnośnie tej przyjaźni w małżeństwie. Jeśli ja nie jestem w przyjaźni z moją żoną, to jest to mój problem, i ja powinienem wołać do Boga, żeby stało się to ciałem, żebym mógł się zaprzyjaźnić z moją żoną. Bo właśnie, nie przeczytałem jeszcze tego fragmentu, który mówi, co Salomon proponuje. Słuchajcie, przeczytajmy to. Czyli pierwsza rzecz to, tak jak mówię, strzec twego serca, stawiać te fragmenty przed sobą z przypowieści Salomona, kiedy czujesz, że jesteś przeatakowywany tymi myślami. Przypowieści Salomona, 5 rozdział. Słuchajcie, trochę taki wstydliwy fragment, może być dla niektórych, ale przeczytajmy, bo to jest Słowo Boże po prostu. Przypowieści Salomona, fantastyczny werset, fragment. Ja bardzo go lubię. Są fantastyczne tutaj przykazania. Ja z przyjemnością staram się je wypełnić. Przypowieści Salomona, 5 rozdział, od 15 wiersza. Posłuchajmy. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. To jest przykazanie. Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi. Chcę ciebie zachęcić, jeśli jesteś w małżeństwie, słowo mówi, pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają się wylewać na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Jeśli jesteś w małżeństwie i masz żonę, to znaczy, że jest to dar od Boga. Tydzień temu sobie mówiliśmy. Kto znalazł żonę, ten co znalazł? Coś dobrego. Twoja żona jest czymś dobrym, dobrem, które Bóg dał tobie, po to, żebyś ty mógł się radować z niej. I na odwrót. Twojej żonie Pan Bóg dał coś dobrego, to jest ciebie, za męża, aby miała również radość z ciebie. Wiecie, to jest niesamowite słowo. Ono mówi, że jeśli ty nie będziesz pił z własnej cysterny, to z tej cysterny będzie się woda wylewać na zewnątrz i przyjdzie ktoś inny, kto z tego skorzysta. Więc nie bądź głupcem, ale korzystaj z tego, co Bóg ci dał. Chcę ci powiedzieć, że nie znajdziesz wspanialszej żony niż tą, którą otrzymałeś. Jeśli myślisz, że ktoś inny jest w stanie ją zastąpić, to jesteś w błędzie. Ja nie wierzę w to. Bo Bóg, kiedy ci daje coś dobrego, jakiś dar, to jest to dobry dar właśnie dla ciebie. Może dla kogoś innego to nie byłaby właściwa żona. Ale Bóg o tym wiedział i dał ją właśnie tobie, bo wiedział, że ta kobieta będzie najlepsza dla ciebie. I odwrotnie, jeśli chodzi o męża. Bóg dał ci takiego męża. Czy jest trudny? Być może jest. Czy jest czasami gburowaty? Może czasami jest. Ale jest to dar dla ciebie od Boga. Tak jak mówiłem tydzień temu, Bóg celowo pewnych rzeczy nie dał twojemu mężowi, czy nie dał twojej żonie, po to, żebyś tak naprawdę to zaspokojenie, żebyśmy to zaspokojenie byli w stanie znaleźć jedynie w Bogu. A tak na marginesie, bo zapomniałem o jednej rzeczy, myślę, że ważnej. Jeśli nie jesteś jeszcze w małżeństwie i szukasz żony lub męża i masz już kandydata, to przyjaźnij się, bo to właśnie doprowadzi ciebie do małżeństwa. Do decyzji, żeby zawrzeć związek małżeński. I przyjaźń w małżeństwie, myślę, że nikogo nie muszę zachęcać, przyjaźnij się ze swoją żoną. Otwieraj swoje serce przed swoją żoną. No ja tak o tej żonie, no bo z punktu widzenia mężczyzny jakoś tak łatwiej mi. Może przyjdzie czas, że jakaś kobieta będzie chciała się podzielić od tej strony żony. Dałby Bóg, żeby tak się stało. To myślę, żeby było potrzebne dla nas też mężczyzn, żeby też posłuchać od tej drugiej strony. A więc jeśli ty nie będziesz się rozkoszować swoją żoną, Salomon mówi, jak on to napisał? Dlaczego, synu? Dlaczego masz się rozkoszować, tak. Ale tu wcześniej, że czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Ja poważnie staram się do tego przykazania podchodzić. To jest wyraźnie napisane, no nie będę już drugi raz czytał. Ale 5:18... I 5:19 każdy może przeczytać. Dlatego, że Bóg wie, jakie są nasze tęsknoty, jakie są pragnienia. i wie, że my potrzebujemy bliskości. Co apostoł Paweł napisał w jednym z listów? Mówi tak. Niech mąż i żona nie wstrzymują się od współżycia. Chyba, że za obopólną zgodą, na jakiś krótki czas, jeśli chcą poświęcić czas na modlitwę, tak? A potem niech z powrotem wracają do współżycia. Ja sobie tak dzisiaj rano myślałem i myślę sobie tak. To jest fajne słowo, bo jest tam napisane za obopólną zgodą, więc jeśli nawet, nie będę tego odnosił do siebie, żeby, ale załóżmy, że twoja żona, albo nie, inaczej, że twój mąż w pewnym sensie wydaje się być świętszy niż ty. Czy on tęskni za modlitwą, tęskni za tym, żeby być z Bogiem, tęskni, żeby być z nim sam na sam. To słowo mówi, że musi być obopólna zgoda, żeby jakby ta separacja chwilowa zaszła, więc możesz w jakiś sposób taki delikatny przeczytać gdzieś tam kiedyś ten fragment, czy tam powiesić to na lodówce, nie wiem, jakie tam macie zwyczaje, żeby przekazać pewne komunikaty, że chyba nie ma tej obopólnej zgody i wtedy ten mąż, taki święty, który tam lata w trzecim niebie zwykle, no musi zejść w pewnym momencie na ziemię, bo słowo jego do tego zobowiązuje. Wiecie, ja staram się to w taki w miarę luźny sposób przekazać, ale to są bardzo poważne rzeczy. I chciałbym was zachęcić, żeby tego nie ignorować, ale naprawdę poważnie to potraktować. Dlaczego? Dlatego, że Paweł tam mówi, jeżeli tego nie zrobicie, może inaczej, że jeśli tego nie zrobicie, będziecie, może inaczej, róbcie to dlatego, żebyście nie byli kuszeni przez złego. Jeśli zlekceważysz tą dziedzinę, to będziesz kuszony przez złego. O tym Słowo Boże mówi. To nie są żarty. Dlaczego to nie są żarty? Bo powiedziałem wam, do jakiego zniszczenia prowadzi cudzołożna żona. Do jakiej śmierci i destrukcji prowadzi. Dlatego są to naprawdę ważne rzeczy. Staram się to najlepiej, jak potrafię wam przekazać. Ale chciałbym wam powiedzieć, na chwilę skoczyć w takie inne miejsce. Bo może siedzisz sobie tutaj i myślisz, ale ja nie jestem jeszcze w małżeństwie. No fajne rzeczy, jestem zachęcony, żeby wejść w to małżeństwo. Ale ktoś może już na przykład podjął decyzję, że nie wejdzie w to małżeństwo i mówi, no dobrze, ale ja bym też chciał coś skorzystać. To jest teraz fragment, który jest absolutnie dla każdego z nas. I chciałbym na tym zakończyć. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział. To będzie 2 fragmenty z Ewangelii Jana, jeszcze i z Efezjan. I chciałbym przeczytać. Ewangelia Jana, 4 rozdział, bardzo znana historia o Samarytance, spotkaniu Jezusa z Samarytanką. I Pan Jezus od 10 wiersza mówi tak. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. A więc jest spotkanie przy studni. I Pan Jezus mówi, słuchaj, czy możesz dać mi pić? Ona mówi, no tam, przepraszam, nie czytałem tego fragmentu. W każdym razie Pan Jezus mówi, słuchaj, gdybyś ty mnie znała, to ty mnie byś prosiła, żebym ja dał tobie pić. Ona cały czas myśli w tej kategorii ziemskiej, mówi, po co? No przecież ty nie masz nawet czerpaka. Dziękuję. No i taka dyskusja między nimi. Pan Jezus mówi, słuchaj, ale jak ja ci dam tej wody, no to nigdy nie będziesz... No jakby pragnęła, więc ona sobie szybko przekalkulowała. Nie będę musiała tutaj przychodzić te setki razy, czy każdego dnia targać tych litrów wody. No to wspaniała propozycja, więc ona jest bardzo otwarta. I nagle Pan Jezus przechodzi w taki temat, który by się wydawało totalnie jest, no jakby bardzo dziwny. Mówi, no to idź zawołaj swojego męża. I czytamy, że przychodzi słowo wiedzy, Pan Jezus mówi, jaka jest sytuacja i ta kobieta rozpoznaje, że on jest prorokiem. Dlaczego Pan Jezus dotknął tej dziedziny? Dlaczego on w ogóle mówił o pragnieniu? Bo kiedy zobaczył tą kobietę, on wiedział, że jest głębokie pragnienie w jej sercu. On zobaczył, że ona tęskni za doświadczeniem tego, że jest ukochana i że jest umiłowana. On przez słowo wiedzy już wiedział, że ona próbowała z 5 różnymi mężczyznami być w małżeństwie. I ostatecznie jest teraz człowiekiem, który nie jest jej mężem. Bo wie, że i tak to do niczego dobrego nie doprowadziło do tej pory. Ale to pragnienie w niej wciąż jest. I on przychodzi z objawieniem i kiedy on objaśnia te wszystkie sprawy, ona rozpoznaje w nim proroka. I rozpoznaje, że on jest tym, który ma coś, za czym ona tęskni. I ma doświadczenie z Bogiem takie, że później ma to wpływ na całą tą miejscowość. Idzie, nie przejmuje się tym, co ludzie o niej pomyślą, mówi o Jezusie, którego spotkała. I następuje przebudzenie w tym mieście. O jakiej wodzie tak naprawdę Pan Jezus mówił? Przeczytajmy kolejny fragment z Ewangelii Jana, kilka stron dalej, 7 rozdział. 7 rozdział i od 37 do 39 wiersza. Pan Jezus mówi tak, czy słowo mówi tak, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. No to musiał być bardzo głośny krzyk. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. A więc Pan Jezus mówi po pierwsze, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, bo ja mam wodę, za którą on tęskni. Co jest tą tęsknotą? Co jest zaspokojeniem tej tęsknoty? Duch Święty. Doświadczenie mocy Bożej. Doświadczenie tego, że jesteś ukochany. Doświadczenie tego, że jesteś bliski Bogu. Doświadczenie ognia Jego miłości. Pan Jezus mówi, kiedy tego doświadczysz, to zaspokoi twoją tęsknotę. To zaspokoi twoje pragnienie. Więc chciałbym ciebie dzisiaj zapytać, czy ty jesteś spragniony? Bo ja wierzę, że ta cudzołożna żona, ja skupiłem się na małżeństwie, ale ja wierzę, że tą cudzołożną żoną może być wszystko inne, co nie jest żywym Bogiem. Bo ty mogłeś się zakochać w swojej pracy, mogłeś się zakochać w swojej służbie dla Boga, mogłeś się zakochać w robieniu kariery, czy w wielu innych rzeczach, które moglibyśmy wymienić. Więc nawet jeśli nie jesteś w małżeństwie i może jakoś nie dotykają ciebie te sprawy damsko-męskie, to zostaliśmy w taki sposób stworzeni, że jest w nas pragnienie. Więc możemy na różne inne sposoby próbować zaspokoić tą tęsknotę. Więc Pan Jezus mówi, jeśli rozpoznajesz to, że jesteś spragniony, to przyjdź do mnie, a ja ci dam to, czego pragniesz. I nasycę twoją duszę. Dzisiaj Agatka wspominała. W inny sposób to samo. Na temat pragnienia, na temat łaknienia, tak? Że Bóg, czy w Bogu jest to zaspokojenie naszego łaknienia. I że pytanie, czy my jesteśmy głodni? Czy my jesteśmy głodni Pana Boga? Chcę ci powiedzieć, jeśli nie jesteś głodny, to zawołaj do Boga, Boże, ja chcę być głodny. Może czasami dobrze wejść w post, żebyśmy się obudzili, żebyśmy naprawdę zaczęli być głodni. Ja nie mówię w sensie jedzenia, bo to jest oczywiste, że to nie o to chodzi. Ale może to pomoże nam zrozumieć, o jakim głodzie, czy o jakim pragnieniu Pan Jezus tutaj mówi. Bo kiedy jesteś w miejscu postu, wtedy naprawdę pragniesz. Wtedy naprawdę jesteś złakniony. Jak to jest napisane, czy to jest przypowieść, już teraz nie pamiętam, że syty głodnego nie zrozumie, tak? Więc może czasami warto wejść w post, żeby zrozumieć, o czym Pan Jezus tutaj pisze. I zadać sobie pytanie, czy ja jestem tak spragniony żywego Boga? Bo chcę ci powiedzieć, że życie nie lubi próżni. Jeśli Bóg nie jest moim zaspokojeniem, Jeżeli ja nie chodzę w pełni Ducha Świętego, to znajdzie się coś innego, co zastąpi tą próżnię, czy tą tęsknotę, czy będzie próbować zaspokoić tą tęsknotę. Pamiętamy ten fragment z listu do Efezjan, ja go przeczytam. Bo ja wierzę, że większość z nas przeżyła chrzest w Duchu Świętym, być może nawet wszyscy, którzy są na tej sali. Ale ja bym chciał rzucić pewne wyzwanie każdemu z nas, sobie też. List do Efezjan, 5 rozdział, 18 wiersz, mówi tak. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Ja chciałbym sobie samemu dzisiaj zadać pytanie, czy ja jestem dzisiaj pełny ducha? Czy ja wiem w ogóle, co to znaczy być pełnym ducha? Paweł mówi, ty nie upijaj się winem, bo to ciebie doprowadzi do rozwiązłości. Ja wierzę, że nie tylko chodzi tutaj o wino. Bo ta cudzołożna żona, ona właśnie doprowadza nas do rozwiązłości. Ona nas prowadzi na manowce. To może być wino w szczególnym przypadku, ale to mogą być zupełnie inne rzeczy. Więc chcę ciebie zapytać, czym się dzisiaj my upijamy? Wierzę, że w sercu Pana Boga jest to, żebyśmy byli po prostu pełni Jego ducha. I chcę wam rzucić to wyzwanie dzisiaj. Ja nie wiem, w jakim ty jesteś miejscu. Ja wiem, w jakim ja jestem miejscu. Jestem w miejscu tęsknoty za Nim. W pewnym sensie desperacji. Bo wiem, że nic innego mnie nie zaspokoi. Ja nie wiem, w jakim jesteś tym miejscu. Może ty już dawno zapomniałeś o tym, co to znaczy być głodny Boga. Będziemy się za chwilkę modlić. Jeśli jesteś w tym miejscu, że myślisz sobie, ja już zapomniałem, co to znaczy być głodnym Boga, ale chcę sobie to przypomnieć, to chcę ciebie zachęcić, żebyś tutaj wyszedł. I będziemy się modlić o ciebie, żebyś stał się głodny. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, ale Bóg jest w stanie. On jest w stanie naprawdę sprawić, żeby ci byli głodni. A może ty jesteś głodny? Jesteś spragniony i nie możesz się doczekać. Jesteś bliski rezygnacji, bo mówisz, Boże, wołałem do Ciebie, ale Ciebie nie znam. To chcę Ci powiedzieć, że możesz tego doświadczyć i nie rezygnuj. Bo Pan Jezus w innym miejscu mówi, proście, a będzie Wam dane. Kołaczcie, a otworzą Wam. Szukajcie, a znajdziecie. I Pan Jezus zaczyna mówić o Ojcu. I mówi, przecież Wy jesteście złymi ojcami. A co zrobicie wobec swojego dziecka? Jeśli ono przyjdzie i powie, tato, daj mi chleb, to co, dasz mu kamień? A jeśli przyjdzie i powie, daj mi jajko, to dasz mu skorpiona czy tam węża? I Pan Jezus mówi, jeżeli wy, będąc złymi ojcami, dajecie dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej, Ojciec da wam Ducha Świętego. Chcę ciebie dzisiaj zachęcić, Bóg ma dla ciebie Ducha Świętego. Chcę ciebie zachęcić, żebyś był tym desperatem, żebyś powiedział, będę tak długo szukał, aż znajdę. Będę tak długo wołał, aż mi odpowiesz, bo nie ma dla mnie zaspokojenia, jak tylko w tobie. Wiecie, ten świat naprawdę nie potrzebuje jakichś fajnych kazań. Ci ludzie, którzy są w świecie, są w totalnej desperacji, bo nie znają miłości Boga. Jeśli my nie będziemy pełni ducha, to kto będzie? Kiedy stanę przed tymi ludźmi, nie będę pełny ducha, to co mogę im zaoferować? Co mogę im powiedzieć? Fajne pieśni mamy? Ci ludzie są w totalnej desperacji, bo nie znają żywego Boga. Wiecie, ja robię krok wiary, bo ja nie jestem w stanie Jego sprowadzić do waszego życia. Ja mogę się o was pomodlić, mogę włożyć na was ręce, mogę wszystko, co mogę powiedzieć, Duchu Święty, przyjdź. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg jest w stanie przyjść do twojego życia. On tego tęskni. Słowo mówi, apostoł Paweł pisze, bądźcie pełni Ducha Świętego. To ja chcę być pełen Ducha Świętego. W pewien sposób ja rzucam Panu Bogu wyzwanie, mówię, ja chcę być pełen Ducha Świętego. Jeśli jest coś, co mnie zanieczyszcza, to przekorkuj, po prostu przeczyść mnie. Żebym był otwarty na Twego ducha. Chcę Ciebie zachęcić, żebyś rzucił pewne wyzwanie Panu Bogu. Żebyś wspomniał na Jego obietnicę, że On powiedział, szukaj, a znajdziesz. Kołacz, a On otworzy. Proś, a otworzą ci. Pomieszało mi się już to, ale wiecie, o co chodzi. Dobrze, nie wiem, na tym bym chyba skończył. Ja bym poprosił Agatkę Myszkowską, Grzesia Kosickiego i Irka. Chcielibyśmy się z wami chwilkę modlić. Z tymi, którzy będą chcieli, żeby ich po prostu pobłogosławić. I ta modlitwa, myślę, że będzie w takich dwóch zakresach szła. Jeśli jesteś w miejscu, w którym stwierdzasz, nie jestem głodny, ale chcę być głodny, chcę być spragniony, to będziemy się modlić o to, żeby przyszedł duchowy głód do twojego życia. Jeśli ty jesteś już spragniony i mówisz, Boże, ja już nie mogę się doczekać, jestem bliski rezygnacji, ale jestem bardzo spragniony, żeby doświadczyć twojego ducha, żeby być pełnym twojego ducha. Nie, że 20 lat temu coś przeżyłem, ale ja dzisiaj potrzebuję Jezusa. Ja dzisiaj potrzebuję Jego ducha. Ja dzisiaj potrzebuję na nowo to zasmakować w swoim życiu. To będziemy się modlić, żeby Duch Święty przyszedł do twojego życia. Żeby On ciebie napełnił. Żeby On napełnił twoje serce. Żeby On odpowiedział na twoje pragnienie. Dobrze, powstańmy, kochani. Jeśli masz pragnienie, to przyjdź, proszę. My będziemy się modlić. Po prostu chcemy ciebie błogosławić. Chcemy stanąć razem z tobą i modlić się o życie do twojego życia.